Tydzień temu, w minionym roku, skończyliśmy, czy ja skończyłem 28 rozdział Dziejów Apostolskich. I pytanie było, co dalej, nie? Bo to już koniec narracji Nowego Testamentu, Nowego Testamentowego działania apostołów. Ale myślę, że w międzyczasie, w tej pielgrzymce przez tę księgę zahaczyłem o paru przykładów, łącznie ze swoim przykładem, czy nasze życie się zmienia z powodu tego, co czytamy. Jeżeli bym pytał was i siebie też, czy wędrówkę przez 28 chyba kazań było, czy to coś zmieniło w twoim życiu, w moim? I przypuszczam, że trudno, wielu z nas by miało trudność, żeby wskazywać na to, co się zmieniło. I pamiętacie może przykłady, które dałem w zeszłym tygodniu o Malcie, że była historia o Pawle na Malcie i tam wąż i burza i statek tam zniszczony i tak dalej. I wspomniałem o to, że ja też byłem na Malcie, ale na totalnie innym celu. Żeby zobaczyć piękno, żeby spacerować wzdłuż plaży i tak dalej. I wspomniałem też o koledze, który teraz się wybiera z żoną na 3-miesięczny podróż do Australii, który kosztuje, nie wiem, x tysięcy dolarów, funtów, złotych, który zajmuje 3 miesiące. I to człowiek, który jest inteligentny, bardzo oddanym członkiem, w sensie, że zawsze bywa 2 razy w niedzielę na kazaniach. Czyli słuchał ponad 1000 kazań na temat postawienia Boga w pierwszym miejscu, oddanie siebie dla Boga. Ale jednak pytanie, czy jego myślenie, czy jego sposób życia wyróżnia się w jakiś sposób od swoich kolegów, którzy też wybierają się do Australii, niekoniecznie z powodów Bożych, nawet nie licząc się z Bogiem. Pytanie, czy Biblia ma mieć taki wpływ na nas? I moja odpowiedź jest, myślę, że powinno mieć wpływ. Myślę, że powinno zmienić nasze życie. Powinniśmy inaczej myśleć. I chciałbym dzisiaj trochę na temat Pawła się zastanowić, jakie lekcje możemy wyciągać z jego wędrówki. Czytamy ten tekst, tą narrację, tę historię. Niewątpliwie możemy się uczyć od nich, ale też mamy to, co nie jest ujęte w Dziejach Apostolskich. Mamy Pawła, który jest autorem, który pisze do tych różnych kościołów, ludzi, swoje przemyślenia. Pytanie, czy Paweł może być dla nas przykładem? Czy on po prostu jest tak niesamowicie pobożny, że ty i ja nie mamy w ogóle szansy, żeby wyrównać się, żeby dotrzeć do jego stopnia pobożności. I chciałbym paru pomysłów podać i może te pomysły pomogą nam myśleć, czy te 28 wykładów, czy Dzieje Apostolskie, czy twoje osobiste studiowanie Biblii, czy przychodzenie na nabożeństwo, słuchanie kazań, czy to wszystko zmienia moje życie, czy po prostu jestem taki sam po tym wszystkim. Tak jest, jestem mniej więcej taki sam, jak byłem. jak mój sąsiad, który nie był na tych kazaniach, nie czyta tej Biblii, ale próbuje żyć, prowadzić moralne życie. Czasami wychodzi, czasami nie, tak jak z ja zresztą. Czy cokolwiek się zmieniło? I chciałbym w oparciu o Pawła trochę powiedzieć moje wnioski z jego życia. I nawiązując na początku do tego zagadnienia, że Paweł był wyjątkowy, nie poza zasięgiem. On nie jest przykładem dla mnie, bo ja jestem nikim. Kim ja jestem? Słaby? Ja się nie nadaję na taką konkurencję. Popatrzmy, co Paweł pisze. I bazuje wszystko, spróbuję bazować wszystko dzisiaj na Pawłowe nauczanie, żebyśmy zrozumieli jego, jak on myślał, jak on uczył, jak on żył. Wydaje mi się bowiem, że Bóg nas apostołów wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć kazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem światu, aniołom i ludziom. My głupi dla Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie, wy niemocni, my niemocni, wy mocni. Wy doznajecie szacunku, a my wzgardy. Aż do tej chwili łakniemy i cierpimy pragnienie, brak nam odzieży, jesteśmy policzkowani i skazani na tułaczkę i utrudzeni pracą rąk własnych. Błogosławimy, gdy nam złorzeczą, znosimy, gdy nas prześladują, dobrym słowem odpowiadamy, gdy nas spotwarzają. Staliśmy się jakby śmieciem tego świata i odrazą dla wszystkich aż do tej chwili. Więc Paweł, podsumując, to jest raczej kół końcowy jego życia autorskiego, podsumując jego apostolstwo, jego sytuację, jego traktowanie przez ludzi i przez Boga, to on nie pisze tu, wiecie co, to ja tu podróżowałem, tyle kościołów założyłem, tyle ludzi stało się wierzącymi z mojego powodu. Chwała Bogu, ale naprawdę to niesamowicie jestem wdzięczny za wszystkie owoce, które są na różnych kontynentach. Jestem z tego, bardzo się cieszę z tego, że Bóg mnie tak zmienił, że jestem teraz dynamicznym przywódcą i wszyscy chcą mnie posłuchać, zapraszają mnie do siebie na wykłady, na kazania, na uzdrowienie wszystkich, bo uzdrawiam też. Paweł nie podsumuje swojego życia tak. Podsumuje swoje życie, jeżeli już, tymi wersetami z Koryntian. Jesteśmy nikim właściwie. Jesteśmy słabi. I to jest ciekawe, nie mam tu ujęty wszystkich jego, całe jego nauczanie na te różne tematy. Natomiast ciekawe jest, że on, mam nadzieję, że to zadziała. O. Podsumuję siebie też według Tymoteusza, że jestem największym grzesznikiem. Niesamowity jest Paweł, jak on podsumuje swoje życie. Pytanie, czy my byśmy podsumowali swoje życie nawet po swoim wydaniu, jak Paweł opisuje i on pomimo to on mówi: ja właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie. Proszę was, przeto bądźcie naśladowcami moimi, dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem umowanym i wiernym Panu, aby wam przypomniał drogi moje w Chrystusie. Więc Paweł czuje się, że jest głodny, że jest prześladowany, że ludzie go oczerniają, że ludzie go próbują jego zabić, że był największym grzesznikiem. I w innym miejscu, Koryntian też pod koniec, że mówi, że jeżeli mam się chwalić, to chwalę się tym, że jestem słaby. To nie będę się chwalił tym, że jestem teraz wielki. Kiedyś byłem niewolnikiem, czy byłem grzesznikiem. Teraz jestem mocny, silny, przemieniony. On mówi, nie, to ja będę się chwalił, jeżeli mam się chwalić w ogóle, to będę się chwalił tym, że jestem słaby. I pytanie, dlaczego? Dlaczego Paweł w ten sposób uczy, myśli, skazuje, żeby ludzie poszli za tym, że to jest droga godna naśladowania. On przeszedł od tego, że był kiedyś kimś, był na dobrych układach z władzami, mógł nadzorować mordowanie ludzi. Sam się angażował w to. On przeszedł od takiego człowieka, z takim miejscem w społeczeństwie, do miejsca, gdzie jego ludzie próbują zabić, gdzie jego ukamieniują, gdzie jego zostawiają, że jest prawie nieżywy. Człowiek, który przeżywa burzę i ledwo żyje. Jest głodny. Jest ubrany w szatach. To jest jego miejsce. On to osiągnął. To on widzi to jako... To jest droga. Wyobraźcie sobie to. My próbujemy budować odwrotnie. Myślę, żebyśmy żyli w pewnym komforcie. Wczoraj Rosjanie bombardowali miasto Czernihiw i tam mieszka kobieta, która mieszkała z nami z dziećmi przez półtora roku i było potężne bombardowanie tego miasta i ona wspomniała, że jedna koleżanka budowała dom, czy ona z mężem budowali dom przez 20 lat, dopiero co zaczęli mieszkać i ten dom jest w ruinach dzisiaj. Jak na to reagujemy? Ktoś, kto stracił wszystko. I myślę, że jak patrzymy na Pawła, to można powiedzieć, to człowiek, który stracił bardzo dużo. Pod względem statusu społecznego, przypuszczam też pod względem materialnym, na pewno, jeżeli chodzi o komfort, człowiek, który spędził lata w więzieniu, który jest przed sądem podany tu. I człowiek, który mówi, że tędy droga, naśladujcie mnie w tym. Pytanie, czy jesteśmy w stanie, dlaczego tak? Dziwne to jest. To nie kończymy dziejów, mając Pawła jako przedwczesny Billy Graham, ktoś, kto tu prowadzi krucjaty i ludzie tłumamy przychodzą do Chrystusa. Nie. Mamy człowieka, który uważa, że jest słaby, że będzie się chwalił. I dlaczego będzie się chwalił? Trochę się zastanawiałem nad tym w tym tygodniu i mieliśmy na studium biblijne wczoraj. Dlaczego będzie się chwalił swoją słabością? Żeby moc Boża była pokazana tym bardziej. Żeby oddać Bogu większą chwalę. Czyli jeżeli my myślimy dzisiaj, ja jestem słaby, jestem do niczego i Bóg nie może mnie użyć, nie jestem takim rewelacją jak Paweł. No witamy. To jest pewien warunek, że jesteśmy przemienieni, że zaczynamy totalnie inaczej myśleć o tym, kim jesteśmy i co chcemy osiągnąć. I on wskazuje innym, takim jak Tymoteusz, żeby oni tak samo myśleli. Żeby oni byli gotowi podnieść ciężar pójście za Bogiem. I każe innym, którzy przyjmują Tymoteusza, żeby oni podobnie działali, podobnie żyli. Żeby byli gotowi na taką zmianę. I jak patrzymy na Pawła, począwszy od początku dziejów do końca, to widzimy niesamowitą zmianę. Człowieka, który był uparty, człowiek sukcesu, silny człowiek, mają społeczne uznanie i zaangażowany w zabiciu chrześcijan. Mamy takiego człowieka na początku dziejów apostolskich i na koniec mamy człowieka, który cieszy się swoimi słabościami, który jest w więzieniu. Nie wie, kiedy ten wyrok będzie, ten sąd będzie, ale już paroma sądami stanął. On się zmienił w czasie dziejów apostolskich. Ale niekoniecznie tak, jak my byśmy to planowali czy pisali, jakbyśmy wyobrazili sobie, jak jego życie ma wyglądać i jak nasze życie wygląda. Czy my jesteśmy gotowi na to, żeby zrezygnować z tego, co mamy nam podane? Żeby zrezygnować z własnego ja? Żeby zrezygnować z tego urlopu na Malcie? Czy jestem na to gotów? Żeby skrajnie inaczej żyć? Bo Paweł przeszedł chyba tą ścieżkę. To wyzwanie dla naszego myślenia. Czy ja będę gotowy naśladować Pawła? Bo to potrafię. Potrafię być słabym. Jestem. Czy jestem gotów być oddany? Tak jak inny mój kolega, o którym też wspomniałem. W dziejach, który poszedł na emeryturę i stwierdził, od dzisiaj będę służył ludziom. I ma pełne ręce codziennie, bo zdecydował być do dyspozycji ludzi. Czytałem też o bankiecie Jezusowym podczas świąt i tam jest mowa o tym, Jezus wspomina o tym, że zapraszając rodzinę, zapraszając przyjaciół na bankiet, akurat jesteśmy po bankietach, większość nas, zapraszając ich, to ryzykujemy to, że oni nas odmawiają, że oni nie przyjdą, że wcale im nie będzie na rękę, żeby przyjść. Może z powinności przyjdą. Ale on mówi, a co z bezdomnymi, co z biednymi? Idźcie i zaproście ich na obiad, na bankiet. Dziwne, nie? Ciekawe, ilu z nas to zrobiło podczas świąt, czy w ostatnim czasie w naszym życiu. Czy zaprosiliśmy biednych, bezdomnych na bankiet? I mówię do siebie tu, bo właśnie znamy wszystkimi, ale to Jezus namawia akurat. Ale to jest coś tego rodzaju jak Paweł. Oddaj wszystko dla Jezusa. Galacjan 2:20. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego. Powiedziałem, jak przejechaliśmy przez Galacjan, że jeden kluczowy werset, to jest 5:1, że Chrystus umarł dla naszej wolności, żebyśmy byli wolni. I wydaje mi się, że drugi najważniejszy werset, czy kolejny ważny werset Galacjan jest ten, żebyśmy byli gotowi ukrzyżować swoje plany, swoje ja na rzecz pójścia za Bogiem. Czy jestem gotów zrezygnować z tych planów, które mam w tym roku? Czy jestem gotów zaprosić tych biednych? Tymoteusz musiał dać się obrzezać, jeżeli pamiętacie. Czy jestem gotów dać się obrzezać dla Żydów, którzy są w tym rejonie? Nie dlatego, że obrzezanie jest ważne, nie jest ważne. Ale robił to, jak pamiętacie, gdzie ja się znaczę, robił to ze względu na Żydów, do których został wysłany. On nie był obrzezany. Wie, że dla Żydów to jest szalenie ważne, żeby być obrzezany. Więc daje się obrzezać. Nawet Paweł go namawia do tego. Żeby być obrzezany ze względu na Żydów. Pytanie, jak to się ma do nas? Jak mamy iść i głosić Ewangelię i czynić uczniami w naszym otoczeniu? Jeżeli byście mieli poczucie powołania do Żydów, czy bylibyście gotowi na obrzezanie dzisiaj? Dla nas, jako misjonarzy do Polski 40 lat temu, jak przyjechaliśmy, było pytanie, jak mamy być misjonarzem do tego kraju? Do katolików. Bo w tym kraju żyje 90 parę procent katolików. Jak mamy żyć pośród nich? A może nie powinniśmy stać się katolikiem dla katolików, tak jak Paweł opisuje, stać się Żydem dla Żydów, pogan dla poganów, dla tych pod prawem. Może to nie dotyczy dzisiejszej misji do katolików, czy jeżeli jesteśmy na Ukrainie, do prawosławnych, czy jeżeli jesteśmy w Kazachstanie, do muzułman. Może to się nie odnosi do takich wyzwań. I wtedy możemy protestować, powiedzieć, ja jestem protestantem, protestuję przeciwko takim kulturom. Pokażę im lepszą kulturę, protestancką kulturę. Jedni tak wybierają. Nasze myślenie było, nie, my musimy być gotowi, że my się zmieniamy. Nie, że oni stają się tak jak my, tylko my stajemy się tak jak oni. Tak Tymoteusz miał robić. Ból był jego. Ból nie był Żydów, do których on dotarł. On był gotowy na to, żeby znieść ten ból. To wymaga od nas pokorę, wymaga od nas gotowość, żeby się zmieniać. To wymaga od nas odwagę. To wymaga od nas pokutę, że ja myślę w głębi serca, ja myślę, że Anglicy są lepsi od Polaków. Tylko w piłkę. I to może nie za długo. Jeszcze. Czy jestem gotów zrezygnować z takiej pyszy? Wygląda na to, że Tymoteusz musiał. Paweł nie chwalił się tym, że był dobrym mówcą, że dobrze wyglądał, że jest zawsze zdrowy, że Bóg go ochrania przed wszelkimi nieszczęściami. Paweł nie chwali się tym. Ale Paweł postawił Jezusa w centrum. Jezus był dla niego najważniejszy. Jak czytamy Efezjan w pierwszych rozdziałach, 20 razy on powtarza słowo Chrystus. Ja pamiętam, byłem na jednym wykładzie dynamicznego, charyzmatycznego mówcy parę lat temu i w ciągu 3 pierwszych minut jego kazania 18 razy używał słowo ja. I akurat byłem na to przygotowany, bo byłem na wcześniejszym, to myślałem, zobaczę, będę liczył tym razem. Zła moja motywacja. Ale 18 razy ja. Co chwilę ja. I stwierdziłem, no to muszę na to uważać, że ja nie jestem centrum. Nie przyszliście tu, żeby posłuchać moje przemyślenie, moje przeżycie. Ale jeżeli ja nie znam Boga i nie znam Jego słowa, co mi zostaje? Nie, żeby wam opowiadać. Historia po historii. I powiedzieć, że to Bóg. I kto to sprawdzi, czy to Bóg? I jeżeli to są moje przemyślenia, moje przeżycia, to kolejny raz to muszę być bardziej spektakularne, bardziej skrajne, bo inaczej po co mnie słuchać? 2 razy ta sama historia, słyszałem to. Więc nie powinniśmy być tu, tak mi się wydaje, żeby po prostu powiedzieć ja jestem ukrzyżowany, to nie chodzi o mnie. Ja jestem słaby i ja mogę być przeszkodą, jeżeli pomieszam swoje przemyślenie, swoje racje, pomieszam z Bożym Słowem. Muszę uważać na to, bo to mi przychodzi. Stoję tu, to od razu nie tylko Słowo Boże, ale moje Słowo. Jak mam się kontrolować? Żeby to było słowo Boga, a nie słowo od Marka. Moje przemyślenie, bo te przemyślenia można ignorować. Nie jestem tu, żeby imponować. Nie jestem tu, żeby mieszać moje przemyślenia i przeżycia ze Słowem Bożym. I dlatego między innymi myślę o tym, jak możemy skupić się na Biblii, nie na własne ja, na własne przemyślenie. I pewna odpowiedź, wydaje mi się, jest studiowanie Biblii. I dlatego bazuję swoje nauczanie tu nie tematycznie, nie, że to jest mój ulubiony temat, tak jak dzisiaj. Uczniostwo to ulubiony temat, misja to ulubiony temat. Tak, ale co Słowo Boże mówi? To jest najważniejsze, nie co ja lubię. O czym ja chcę? Znowu swój ulubiony temat. I dlatego przeszedłem do takiego nauczania. I dlatego raczej preferuję grupy studium biblijne niż grupę wsparcia. Nie dlatego, że wsparcie nie jest ważne, ale nie chcę osobiście mieć czas, kiedy mamy grupę i staje się to medyczny raport wszystkich z nas, włącznie z naszą rodziną, z naszą babcią i tak dalej. Niewątpliwie to ma swoje miejsce, ale chciałbym przede wszystkim poznawać Boga. I może innym razem rozmawiajmy o tych sprawach medycznych, albo króciutko. Żeby poznawać Boga, nie ja. Żeby mówić o Bożym Słowie. Zachęcam was, żeby posłuchać kazania i posłuchać ludzi i zauważyć, ile czasu oni spędzają na mówienie o sobie. I to nic dziwnego, bo żyjemy w egocentrycznym świecie, bazuje w oparciu o siebie. Ale na ile oni mówią o Bogu, o ile ja mówię o Bogu i na ile mówię o sobie. Czy jestem ukrzyżowany w Chrystusie? Paweł nie miał swojego kościoła, jak pamiętacie w Koryncie. To nie ja mówię. To Bóg powoduje wzrost. Kim ja jestem? Ja jestem tylko Paweł. On jest tylko Apollos. On jest tylko Kefas. Nie skupmy się na ludziach, skupmy się na Boga. Czyli kiedy myślimy o tym, żeby być uczniem, żeby naśladować takich ludzi jak Paweł, pytanie, co tam jest? Jaka to jest treść? I kiedy myślę o czynieniu uczniów, Mateusz 28, znamy te wersety, żeby czynić uczniami wszystkich narodów. Co to znaczy? Żeby nauczyć ich pójść za wszystko, co wam pokazałem, powiedziałem. Co to jest to wszystko? No dla jednych może to jest liturgia. Może to jest to wszystko, to jest to, że przychodzę do kościoła w niedzielę. Ładnie ubrany. Że mamy tam w tym kościele pewne obrzędy, które robimy. W innym kościele są inne, ale dla nas to są obowiązujące, bo to u nas tak się robi. Więc może ta treść, którą mamy się uczyć, to jest eklezjalna liturgia. Praktykowanie wiernie. A dla innych to jest architektura, imponujący budynek, który wskazuje na Boga. Więc jak największe z tym do czynienia. To jest ta treść, którą mamy przyswajać jako uczeń Chrystusa. A może dla innych, w innym otoczeniu, jak one przychodzą do takiego budynku, liczy się nie treść, nie liturgia, nie legalistyczne prawa, tylko liczy się głośna muzyka, uśmiechy, oświetlenie, technologiczne awanse, dynamiczny lider, nadnaturalne wydarzenia, mistycyzm, że Pan Bóg, nie wiadomo. Jaki jest paradygmat uczniostwa Pawła? Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągnie zbawienie, bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a w wyznawaniu jej ustamy do zbawienia. Więc zaczynamy to uczniostwo od tego, Rzymian 10 rozdział, żeby wyznać Jezusa jako Pana. To jest istotne. Wydaje mi się, ta różnica tu Pan i Zbawiciel, żeby wyznać Jezusa jako Pana i uznać, wierzyć w sercu, że Bóg go wskrzesił z martwych. I w 8 rozdziale mamy to, że Duch Święty przychodzi do nas. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Święty, są synami Bożymi. Więc mamy Jezusa jako Pana, którego powinniśmy uznać. I mamy Ducha Świętego, który zamieszkał w nas. I który teraz prowadzi nas, który uwolnia nas, który powoduje, że jest owoc, który używa Słowo Boże jako miecz, jako zadatek, jako obietnicę, jako przymierze, jako przysięgę. żebyśmy poznali prawdę, która nas wyzwoli i która pomaga nam zrozumieć prawdę. Więc jeżeli mówimy o paradygmacie Pawła, który on opisuje tu w Rzymian, to paradygmat jest, żebyśmy wyznali Jezusa, przyjęli Ducha Świętego do swojego życia i śledzili Jego. To daje nam bazę do właściwego myślenia, do właściwych decyzji. To daje nam podstawę dla naszych dróg, naszych wartości. I Paweł pod koniec, jeżeli pamiętacie, 20 rozdział Dziejów, jak kończy swój pobyt ze starszymi z Efezy, mówi: teraz oddaję wam, polecam wam Słowo Boże. Paweł, oddając to ten Kościół w rękach Boże, mówi: Słowo Boże, które jest w stanie was budować, które jest w stanie doprowadzić was do zbawienia. Więc Słowo Boże, to nie jest, że on zachęca ich do nie wiadomo jakich przeżyć i przemyśleń i doświadczeń, to mają być osadzeni w Bożym Słowie. I to, wydaje mi się, jest jego paradygma. I teraz wracając do Tymoteusza, co dalej ten paradygmat uczniostwa do czego nas prowadzi? Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich, to bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz i tych, którzy cię słuchają. Więc paradygmat to sposób myślenia dla Tymoteusza. To jest życie i naukę. To jest doktryna, nauczanie, zrozumienie tego nauczania, zastosowanie tego nauczania w życiu. Czyli pilnujmy to. Tymoteusz ma to zadanie. I to doprowadzi nas do zmiany. 12 werset. Do zmiany w naszej mowie, w naszym zachowaniu, w naszej wierze, w naszej miłości, w naszej czystości. Totalna zmiana, przemiana ma być. Pytanie, czy my to przeżywamy? Czy my jesteśmy gotowi na takie zmiany? Czy jesteśmy na tyle pokorni, żeby przyjąć to do siebie i być gotowi na rezygnację, na ukrzyżowanie? Żebyśmy byli słabymi ludźmi, którzy są przemienieni. Słabi ludzie, którzy przynoszą Bogu chwałę przez to, że jesteśmy totalnie oddani Jemu, nawet w tych trudnościach, przez które przechodzimy. A może przede wszystkim przez te trudności. Czy jesteśmy gotowi na słuchanie, na zrozumienie i zastosowanie. Czy to kazanie w kościele, czy to grupy biblijne, czy to twoje osobiste czytanie i studiowanie, czy to ma miejsce, czy to zmieni nas. I potem, jeżeli stajemy się tymi uczniami na tej drodze, pytanie, czy jesteśmy gotowi na czynienia uczniów? Czy to jest coś, co cechuje nas? Galacjan, wracając do jego sposobu myślenia, Galacjan. Dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim. Nie tak jak mój kolega, który teraz na emeryturze służy wszystkim. Wiadomo, dzwonisz do niego, on ci pomoże. Niesamowite świadectwo. Taka mała sprawa, nie trzeba 1000 kazań. Tylko byli gotowi na to. Telefon, dobrze, jestem. Potrzebujesz pomocy? Będę. Czy jesteśmy takimi ludźmi? Niewiele trzeba może, ale totalna zmiana jest potrzebna. Co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków? Czekaj zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać innych. Więc mamy taki przywilej, że możemy uczyć innych. Dziwne dla mnie jest, jak myślę czasami, jak rozmawiam z wnukiem swoim albo z wnuczką, że to są prościutkie tematy. Od początku trzeba zacząć ich uczyć. I ja mam ten przywilej dany przez Boga, że mam chwilę i życie, póki mam czas, Galacja, póki mam czas. Od tego czasu nie będzie długo, ale ten czas, póki mam czas, żebym użył to, żeby wpływać na nich, na ich doktrynę, na ich rozumienie i na ich życie. Stają się wszystkim dla wszystkich. Siedzą z nimi na podłodze, grają z nimi, zrobiąc jakiś puzzle z nimi. Stają się na ich poziomie. Staje się jak wnuk, żeby dotrzeć do wnuka. Czy jesteśmy gotowi na to, żeby stać się takim, do którego wnuk chętnie przyjdzie? Do którego inni chętnie przyjdą? Czy jesteśmy takimi? I czy przez nas, i też zadałem to pytanie podczas tego przejścia przez dzieje, czy ktoś z was jest dzisiaj w kościele, w grupie domowej, w grupie biblijnej, licząc się z Bogiem, z twojego działania, twojej motywacji, z twojej zachęty, z twojego napomnienia? Czy my mamy wpływ na kogokolwiek? Tak. Czy mieliśmy wpływ? Czy ktoś dzisiaj jest w kościele, niekoniecznie w tym, w kościele ze względu na mnie? I jeżeli nie ma nikogo takiego, dlaczego nie? Wielu z nas jesteśmy wierzącymi 20 lat, słyszeliśmy 1000 kazań. O ewangelizacji też słyszeliśmy niemało w tym kościele. Czy mamy wpływ na jedną osobę, żeby ta osoba zapragnęła pójść za Bogiem? I jeżeli odpowiedź jest zero, nie przypomniamy sobie kogoś takiego. Zastanówmy się, dlaczego tak jest. Nie trzeba się dołować, bo Bóg może nas zmienić. Ale może warto śledzić to pytanie, póki nie znajdziemy rozwiązania. Czy my mamy wpływ na innych? Paweł miał, Tymoteusz miał. Mamy Tytusa, mamy innych ludzi, z którymi Paweł obcował. Mieli wpływ na innych. Czy ktoś studiuje Biblię, dlatego że ty zaprosiłeś go, ją, żeby studiować z tobą Biblię? Czy jesteśmy relacyjni? Czy jesteśmy motywacyjni? Czy jesteśmy ludźmi, którzy zapraszają innych? Zacznijmy od bezdomnych i biednych. Jeżeli czytam z wielkich kręgów społecznych, nie są zainteresowani. Mamy tu 500 000 Ukraińców, jeżeli Polacy nie są otwarci. Potrzebują pomocy wielu z nich. Czy jesteśmy do dyspozycji? Czy Ukraińcy wiedzą, tak, do niego można, do niej można. Potrzebujesz pomocy, ja znam taką Polkę, która pomoże. Myślę, że akurat w tych latach takich ludzi jest sporo wokół nas. Czyli czy my jesteśmy zaangażowani w czynieniu uczniów? Najpierw musimy zrozumieć, czym to jest. W oczach Pawła, to następnym razem zrobię inną postać, ale to było jego wyobrażenie, jego przeżycie, jego świadectwo. Niekoniecznie my mamy to samo zadanie co Paweł, ale zauważmy, że on był szczęśliwy, że był chory, że był słaby. Ze względu na to, że to przyniesie Bogu chwałę, pokazuje moc Boży. Więc dla nas słabych jesteśmy w uprzywilejowanej sytuacji. Dla nas biednych, jak Jakub pisze, to jest uprzywilejowana pozycja. Bo możemy oddać Bogu chwałę, jeżeli nasze myślenie się zmienia. Czyli bądźmy, stańmy się radykalnymi, innymi ludźmi, uczniami Chrystusa, który zawiera totalnie inne elementy niż może nasze paradygmaty w Kościele dyktują. I na pewno inne niż to, do czego świat dąży. I będąc uczniem, zastanówmy się nad tym, jak możemy być tymi uczniami, którzy czynią innych uczniów w tym roku. Może mówmy się w tym roku, Panie Boże, daj mi kogoś, jedna osoba w tym roku, której mogę pomóc w drodze uczniowskiej. Nie ma dzisiaj takiego człowieka, ale Panie Boże, będę się modlił o to. I jeżeli każdy z nas by przyprowadził, niekoniecznie do tego kościoła, przyprowadził do Boga jedną osobę w tym roku, jedna osoba, to mamy kolejnych 20, którzy są w drodze do Królestwa Bożego. Więc zachęcam na to wyzwanie. Biorę to do siebie też. I jeżeli już masz takiego kogoś, zastanówmy się nad tym, módlmy się o to, zastanówmy się nad tym, jak można z tą osobą przychodzić do Boga. Abyśmy byli takimi ludźmi, ci, którzy są uczniami, ci, którzy czynią uczniów. Amen.